Dziennie poranek. Zobaczcie, jak wiele powodów do radości na tym, no, nawet to, że jest tak piękne słońce, już drugi dzień zresztą, za którym tak tęskniliśmy. Jest to słońce wiosenne, żeby nie było wątpliwości, kochani. To jest wiosenne słońce. Nawet jeśli temperatura wskazuje coś innego, to to jest wiosna, naprawdę, naprawdę. A poza tym niedziela, więc jest to niedzielny poranek, a poza tym niedziela palmowa, wyjątkowa w roku liturgicznym. Teraz zaczynają się te najpiękniejsze, najbogatsze treści duchowe dni do następnej niedzieli. No i to, że jesteśmy tu na rekolekcjach. Mnóstwo powodów do radości, prawda? I do odczucia wdzięczności wobec Pana Boga. Cieszę się, że w takich uwarunkowaniach się spotykamy. Naprawdę bardzo się cieszę. Jeszcze raz Wam gratuluję tej obecności. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że jestem z Was dumny. Naprawdę tak szczerze chcę to powiedzieć, że jesteście wspaniali, że jesteście taką elitą. I mówię to z pewnym przekonaniem. Naprawdę z pewnym przekonaniem. Bogu dziękuję za to, że mogę ten czas z Wami spędzać. Idźmy dalej. To wszystko, co było do tego slajdu, to dotyczyło pierwszego punktu jako wniosków z naszego fragmentu we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. Jeśli mamy to zacząć realizować, to od tego, że w hierarchii wartości małżeństwo musimy ustawić na pierwszym miejscu i to w odniesieniu do osób żyjących w małżeństwie, osób zamierzających wejść w związki małżeńskie, to już jest taka bardzo konkretna podpowiedź, jak się przyczyniać do budowania tego szczęścia w małżeństwie. Ustawić małżeństwo na najwyższym poziomie hierarchii wartości. Ze względu na Boga właśnie, ze względu na naszą wiarę. Ale to duże rozszerzenie, to było już ukazanie jakby w ogóle takiej obiektywnej wartości małżeństwa. Dlaczego mu się takie miejsce należy i dlaczego natchniony autor tak 2000 lat temu to wyraził? Że ono ma być we czci, ma być doskonałe, ma być święte pod każdym względem. I to rozszerzenie no, było potrzebne, żeby to do nas ta prawda dotarła, a teraz idziemy już dalej w kierunku wyciągania tych praktycznych wniosków, odpowiedzi, wskazań, cały czas z tego naszego fragmentu. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. I teraz tak by trzeba było powiedzieć, zobaczcie, jeśli małżeństwo ma być we czci pod każdym względem, ma nas być ta świadomość, że musimy uznać jego wartość i budować taką wartość, to jednym z głównych warunków jest to, żebyśmy my siebie mieli we czci pod każdym względem. Naturalna konsekwencja tego pierwszego punktu. Czyli teraz szybciutko przeskoczę, do tego za chwilę wrócimy. Czyli domyślacie się, jak powinien brzmieć ten punkt, jak powinna brzmieć ta zasada. Od dnia ślubu do końca życia. Najważniejszą osobą dla żony staje się mąż, dla męża staje się żona. Bardzo proszę zwrócić uwagę na to, że tu są trzy wykrzykniki, nie jeden. Trzy wykrzykniki, żeby to się mocno utrwaliło w naszej świadomości. A propos tego zdjęcia. Owszem, to są osoby, które ja znam. Dziewczyny, akurat o zdjęciu rozmawiałyście. Ale inny szczegół jest dość ważny. To jest w przepięknej świątyni w klasztorze ojców franciszkanów, właśnie w mojej miejscowości we Wschowie, jak kiedyś będziecie we Wschowie albo będziecie przejeżdżali, to odwiedźcie klasztor ojców franciszkanów. Ale co jest istotne, Gosia i Sławek wychodzą już ze świątyni. To tu jest prezbiterium, tu dokładnie od tego miejsca jest prezbiterium. Czyli oni już wychodzą z prezbiterium, mają tu jeszcze sporo do przejścia przez cały kościół, ale wychodzą. Czyli oni przed chwilą wypowiedzieli sobie słowa treści przysięgi. Przed nią wypowiedzieli. I to jest właśnie ten moment, gdzie tu, o, tu, w ich świadomości musi nastąpić mocne przestawienie. Ten moment właśnie. Do tego momentu jeszcze mogli mówić mamusia najważniejsza, tatuś najważniejsi, rodzice najważniejsi. Do tego momentu jeszcze mogli to mówić. Ale po wypowiedzeniu sobie słów przysięgi małżeńskiej musi nastąpić właśnie coś takiego. Mocne przestawienie świadomości, żeby ta hierarchia się poprzestawiała. Żeby rodzice już spadli z najwyższego punktu w tej hierarchii na niższy poziom.
I żeby wyraźnie już to z pełnym przekonaniem mówić. Już nie rodzice są najważniejsi. Już nie przyjaciele, już nie rodzeństwo. Współmałżonek jest najważniejszy. I tak rzeczywiście ma być do końca życia. Nie może nam nic tej hierarchii przestawić. Muszę wam powiedzieć, że też bardzo mocno życie wskazuje, podpowiada, dlatego to nie jest przypadek, że tu się takie osoby pojawiły. Nawet ksiądz proboszcz, czy koleżanki z grupy modlitewnej. Bo bardzo często tą hierarchię takie osoby nam burzą, przestawiają. Kto dla ciebie jest najważniejszą osobą? No naturalne jest, że chcę powiedzieć, no rodzice, no dla osób żyjących w małżeństwie, mających już dzieci, bardzo często, no dziecko, no dzieci są najważniejsze. Bardzo często wchodzimy w jakieś bardzo bliskie, głębokie relacje z inną osobą. Bezpieczne, tak by można było powiedzieć. Jeśli chodzi o jakiś tam aspekt cielesności, ale niebezpieczne z punktu widzenia przestawienia tej hierarchii właśnie. Wiele razy, kochani, naprawdę wiele razy. Wiecie, mam teraz przed oczyma dziewczynę. Młodą. Nie wiem, ona miała jakieś 28, może 29 lat. Rozmawiałem z nią w czasie minionych wakacji. Poprosiła o rozmowę w związku z bardzo głębokim kryzysem w swoim małżeństwie. Przy czym to jej mama akurat pośredniczyła, zapytała mnie, czy ja bym mógł z nią porozmawiać, z tą właśnie dziewczyną. W takich fajnych okolicznościach, powiedzmy, wakacyjnych. Ja mówię, oczywiście mógłbym. Usiedliśmy sobie naprzeciw przy stoliku i ona mówi, proszę pana, właśnie od tygodnia jestem u mamy, męża w Krakowie zostawiłam, bo jesteśmy w fazie bardzo głębokiego kryzysu naszego małżeństwa. A więc od niego uciekłam i przyjechałam tu do mamy. Jesteśmy w fazie tego kryzysu. A jak długo państwo jesteście małżeństwem? 4 tygodnie. A ona od tygodnia u mamy. Czyli po 3 tygodniach małżeństwa zwiała do mamy. Z odczuciem ogromnego kryzysu ich małżeństwa. No więc o co w tym kryzysie chodzi, pytam. Więc ona mówi. Owszem, oni tam w Krakowie studiowali, tam się poznali, tam zaistnieli jako małżeństwo, a on pod Krakowem mieszkając dostał od rodziców połowę bliźniaka. I bardzo dobry układ, nie? Mieszkaniowy. No bo startują i już mają kawał porządnej chałupy. No to, że przez ścianę z rodzicami, to nie musi być niebezpieczne, nie? No więc tam sobie zamieszkałem. I po tych 3 tygodniach ten kryzys. Ale ona, proszę pana, to już było przed ślubem, kiedy ona mi tak bardzo wyraźnie widziała, jak ważna dla niego jest jego mama. Ale no, tak rozmawialiśmy oczywiście też przed ślubem. Słuchaj, no ja to widzę, jest mój związek z mamą, ale kochanie, spokojnie, ty jesteś dla mnie najważniejsza, jesteś moją narzeczoną, za chwilę żoną, ty jesteś dla mnie najważniejsza. I ona jakoś tak mówi, nie do końca była przekonana, czy on będzie w stanie się tak całkowicie przestawić. No ale zobaczymy, jak się ożeni, co się odmieni, zobaczymy. Ale mówi, dosłownie parę dni przed uroczystością już był bardzo poważny problem. Nawet nie sprzeczka, kłótnia. No bo ona mówi tak, kochani, no to już czas najwyższy, żebyśmy te kwiaty zamówili do dekoracji kościoła. No tak, no to w takim razie wybieramy się tam do tej kwiaciarni, która już tam planuje tą dekorację, no to się wybieramy. Przyjeżdżamy do tej kwiaciarni i on od razu mówi, proszę pani, chcielibyśmy, on mówi, chcielibyśmy, żeby głównym kwiatem dekorującym kościół były mieczyki. To było tak sierpień, więc te mieczyki, wiecie, jak mieczyki wyglądają. I on mówi, czerwone mieczyki, a ona tak na niego patrzy, zaraz, kochanie, ale przecież rozmawialiśmy i ja ci mówiłam, że ja bym bardzo chciała, żeby to były białe róże. No tak, ale mama chce, żeby były czerwone mieczyki. Mama chce. I ona przerażona. I tam w tej kwiaciarni kłótnia, nie? No nie, słuchaj. Białe róże. Nie, nie. Czerwone mieczyki, nie? I awantura. No jakiś kompromis. No to dobra, to część to były te mieczyki, część to były te róże. Ale dziewczyny, przyjdziecie. Jaki ona miała smutek w sercu, kiedy ona na ich ślub zaplanowała sobie te przepiękne róże, on się wcale to nie trącał. I miała prawo do tego, bo to dziewczyny rzeczywiście o ten aspekt estetyczny mają dbać. I on się nie zgodził z tym. I nagle on wyjeżdża z taką propozycją, że nie propozycją, tylko z taką decyzją, że ponieważ mama chciała mieczyki, to mają być mieczyki, nie? No jakoś to sprawiła, ta uroczystość przeszła, bo już nie chciała się jakoś tam awanturować. Zaczęło się to życie, 3 tygodnie małżeństwa, nie? I on z pracy, wracając codziennie, tu był bliźniak, tu była ta połowa jego rodziców, a tu ich. Więc drzwi do mamy były pierwsze, a drzwi do niej były drugie. Więc on z pracy od razu, furteczka i do mamy na obiadek. I na obiadek, ja, mama, i wtedy dopiero do żony na obiadek. I to tak trwało 3 tygodnie. I ona mówi, słuchaj, że ja gotuję te obiady, ja, daj mi szansę w ogóle zaistnieć jako żona. Pewnie, że ja się dopiero uczę, na pewno twoja mama lepiej gotuje. Ja też jak będę w jej wieku, będę tak dobrze gotowała. No, ale daj mi szansę. Ale wiesz, kochanie, ja się już przyzwyczaiłem do tych obiadków mamy. No ale my jesteśmy małżeństwem, ja jestem twoją żoną. I ona mówi, że niereformowalny, 3 tygodnie i dokładnie codziennie to samo. Najpierw do mamusi na obiad, a potem do domu, nie? Zobaczcie, nawet taki element, pomijając już ten aspekt kulinarny, żona wtedy mogła powiedzieć tak, no to co, to mamusia dla ciebie ważniejsza? Ty idąc po 8 godzinach, 9 godzinach po pracy, zanim się ze mną przywitasz, to najpierw się z mamusią przywitasz, to jest dla mnie bardzo przykre. I ona przypada, no nie wytrzymała tego. I po tych 3 tygodniach zostawiła go, przyjechała i u swojej mamusi tej rozpaczy pogrążona. A mamusia, no oczywiście, tylko ten drań niedobry, nie? Jak każda mamusia, nie? A ja mówię do niej, proszę pani, a przecież pani to widziała przez te lata, miesiące, które byliście z sobą, jak on jest mocno z mamą związany. No widziałam, ale myślałam, że on się zmieni. No widzi pani, to jak pani to widziała, to była z pani strony naiwność, że on się zmieni, więc trzeba było go po prostu zostawić i już. I ona taka, jak to? Ale ja go kocham. No naprawdę jestem w nim zakochana, no chcę z nim być. No to proszę pani, to teraz niech pani nie zwala winy na niego, bo to jest wasz problem. Widziały gały, co brały. Widziały. Trzeba było się zastanowić. A skoro się pani zdecydowała na to, że go pani wzięła z takim jego związkiem z mamusią, to macie teraz problem. To co mam robić? Pakować się i wracać do niego. I wracać do niego.
Ten polwinetny.
Nie, ale ona do niego ma najpierw wrócić, bo nie słyszałeś na początku, że ona już u mamusi od tygodnia mieszkała, po 4 tygodniach małżeństwa, nie? Uciekła po 3 tygodniach do mamusi. Uciekła do mamusi. Ona do mamusi uciekła. No, długo potem ta rozmowa się jeszcze toczyła, ale naprawdę dla mnie było to bardzo ważne, żeby jej uświadomić, że to jest ich problem, nie jego problem, że on z mamusią jest tak mocno związany, tylko ich problem małżeński. Żeby ona nie zwalała całej winy na niego, to żeby też zaczęła coś z tym problemem robić, nie? Natomiast zauważacie, gdzie jest istota? Właśnie w tym, że tak jak właśnie zauważył się pani, ten facet, mając tam powiedzmy te prawie 30 lat, wchodząc w małżeństwo, przeżywając ten piękny moment, co prawda ze zgrzytem co do kwiatów, ale przeżywając ten piękny moment, ten facet nie był w stanie odciąć pępowiny. Ale pani, naprawdę nierzadka sytuacja. Pamiętam taki telefon, zatelefonowała do mnie pani spod Częstochowy i mówi, proszę pana, bardzo kocham mojego męża. Mamy oboje dobrą pracę, mamy 2 dzieci, ale ja już nie mam siły walczyć o nasze małżeństwo. Dla mojego męża ciągle najważniejsza jest mama. I wie pan, jak to się przejawia? No, na przykład tak, że rozmawiamy o jakimś problemie, podejmujemy decyzję, oboje ustalamy, po czym on dzwoni do mamy i mówi, mamo, taka i taka sytuacja, i co byś zrobiła, to i to. Dobrze, mamusiu, to tak zrobię, mamusiu. A z żoną już było ustalone, nie? Ale ostateczna decyzja dopiero po skonsultowaniu z mamusią. I ona mówi, proszę pana, ja już nie mam siły. On ma 41 lat i ciągle mama najważniejsza. I teraz zobaczcie, ona jeszcze coś takiego powiedziała. Ale mama też jestem winna. Bo mama wręcz go szantażuje. No jak to jestem matką? Wykarmiłam, wykształciłam, wychowałam, nie? Zobaczcie, jak wiele mam niestety właśnie wchodzi z takim obciążeniem w małżeństwa swoich dzieci. Jak nie mam nauki na mszach niedzielnych, o czym wam powiedziałem, i najczęściej w dużej parafii na pierwszej mszy niedzielnej, około siódmej, są sami seniorzy, nie? Najczęściej. To ja wtedy właśnie nawet z takim nauczycielskim gestem. Drodzy seniorzy, nie wolno wam oczekiwać, tak mocno, nie? Słuchają, nie wolno wam oczekiwać od waszych dzieci, żyjących już w swoim małżeństwie, żeby was bardziej kochały od swojego współmałżonka. Dla waszej córki najważniejszy jest jej mąż. Dla waszego syna najważniejsza jego żona. A my rodzice na bok i nie wtryniać się do ich małżeństwa. Tak mówię, ja tak mówię. Słuchają, trochę przerażeni, nie? No bo to rzeczywiście często jest też tak, że nawet jeśli my mamy to odczucie, że rzeczywiście jesteśmy dla siebie najważniejsi, to rodzice z jakąś taką presją, zaborczością, nie? Ale przecież wykształciliśmy, wychowaliśmy, pomagamy finansowo, no to nie jesteśmy najważniejsi. I nawet sobie sprawy z tego nie zdają, że rozwalają małżeństwo swoim dzieciom. Więc dlatego uważajcie, to musi być tak, że my musimy to sobie w świadomości ustawić, że jesteśmy dla siebie najważniejsi, ale nie bójcie się też rodziców wychowywać. I powiedz, mamo, nie wtryniaj się do naszego małżeństwa. Mamo, dlaczego ty tyle złych rzeczy o nim mówisz? Mamo, to jest mój mąż. I on jest dla mnie najważniejszy. Żeby sprawa była jasna. Ale córeczko, ja ciebie kocham, ja jestem mamusią. Jesteś mamusią, ale nie jesteś najważniejsza. I niech mama ryczy, słuchajcie, niech ryczy. A co to łzy? Żaden problem. Lepiej niech popatrzę, niż miałaby nam małżeństwo rozbić. Także jak takie zapędy mamusi i zauważacie, że wam się wtrynia do małżeństwa, to trzeba to mamusi powiedzieć. Mamo, nie rób tego. To jest mój mąż. I on jest dla mnie najważniejszy. I bardzo cię proszę, nic złego na jego tematu nie ma. Bo to jest mój mąż. Córeczko, tak mamusi, koniec. Nie wracamy do tej sprawy. Naprawdę nie bójcie się. No ale to najważniejsze, żeby to było tutaj, tak? Też jestem przekonany? Ja kiedyś miałem taki moment, kiedy w dużej parafii stałem sobie, piękna pogoda była, z książkami przed wyjściem, przed wejściem do kościoła i dwóch mężczyzn, takich dojrzałych, specjalnie wychodząc, nie? Jeden do drugiego mówi, ja stał obok, ja on specjalnie do jeden drugiego, nie zgadzam się z facetem, matka jest najważniejsza, bo matka jest tylko jedna. I poszli dalej.
Ja bym miał szansę, żeby coś powiedzieć.
Facet ma rację, że matka jest tylko jedna. Ale zobaczcie, uwaga, zobaczcie.
Żona teoretycznie też.
Uważajcie. Żeby ktoś nie pomyślał, że ja namawiam do łamania czwartego przykazania. Zobaczcie, uwaga. Bardzo kocham moją mamę. Bardzo kocham, tato już nie żyje. Mama ma 76 lat, więc mam takie odczucie, że trzeba się śpieszyć z tą miłością. Bo jeszcze nie wiadomo, ile lat będziemy mogli się nią pocieszyć. Więc rzeczywiście, słuchajcie, cały czas mi to towarzyszy. Staram się jak najczęściej mamę odwiedzać, przychodzę, jakimś ciastkiem, siadamy, rozmawiamy. Na szczęście mama mieszka w tej samej miejscowości. Bardzo kocham mamę. I bardzo dużo jej zawdzięczam, naprawdę. Ale dla mnie od 32 lat najważniejszą osobą na świecie jest moja żona Jola. Teraz zobaczcie, kocham mamę, a Jola najważniejsza. Czy to się ze sobą kłóci? No pewnie, że nie. To się nie kłóci ze sobą, tylko to trzeba tu sobie trzeba ustawić. I trzeba sobie to też potwierdzać. Dlatego dziewczyny, jak już będziecie w małżeństwie, będziecie widziały, że on ma takie zapędy, mamusia, to go tak chwycić, delikatnie, tak jak wy potraficie jako kobiety, pogłaskać, przytulić i powiedzieć, ja wiem, że mamusia jest dla ciebie taka ważna, ale to ja jestem twoją żoną i to ja jestem dla ciebie najważniejsza, prawda?
No prawda.
Tak delikatnie, dziewczyny, tak delikatnie ją wyrywać, nawet starać się, uważajcie, nawet starać się wchodzić w jakąś taką konkurencję z mamą. Jeśli on tak na ten bigosik do mamy biega, czy te gołąbki tak nie smakują, to wy zacierajcie ręce i powiedzcie, nie, będę lepsza od niej. I zrobię lepszy bigosik. I zrobię lepsze gołąbki. Poważnie. Żeby jemu potem do głowy nie przyszło, że mama jakieś lepsze ciasto robi. No to wyróbcie lepsze ciasto. I oczywiście jest prawdą, dziewczyny, jest prawdą, że przez żołądek do serca, ale uważajcie, to wobec facetów nie jest najważniejsza prawda. Zaraz coś wam powiem, co jest wobec facetów dziewczyny. Zaraz wam coś powiem. Powiem wam, jaka jest instrukcja obsługi faceta. Bardzo prosta jest ta instrukcja, naprawdę.
Spokojnie.
Ale,
dziewczyny, ale...
Niech wam przypadkiem do głowy nie przyjdzie myśleć teraz, no oczywiście, nie ma wątpliwości, mąż najważniejszy. Ale jak się dziś urodzi, no to jak dla kobiety dziecko nie może być ważniejsze od męża? No proszę pana, no co pan wie o macierzyństwie, no? Powiem, że ja rzeczywiście dużo mniej o macierzyństwie wiem niż kobiety, które są matkami. Ale o małżeństwie wiem dużo. O małżeństwie wiem dużo. Między innymi wiem to, że jeśli po narodzinach dziecka dziecko się staje ważniejsze od męża, to jest to początek końca małżeństwa. Początek końca małżeństwa. Bardzo sobie to mocno do serca weźcie, dziewczyny. Żeby wam przypadkiem się to nie przestawiło, że dzieci ważniejsze, że miłość macierzyńska ważniejsza. Nie! Argument najważniejszy jest prosty. A rodziców trzeba kochać, szanować. Dzieci trzeba kochać, wychowywać.
I to jest argument nie do obalenia. Niech ktoś, a tutaj w przypadku dziewczyn, jeśli chodzi o macierzyństwo, niech któraś nie próbuje w ogóle z tym dyskutować. To jest ten argument.
Tylko współmałżonkowi ślubujemy. Głośno, publicznie, świadkowie, kapłan, Pan Bóg. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość, małżeństwo oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Rodzicom tego nie ślubujemy. Dzieciom tego nie ślubujemy. A tak ważna jest miłość rodzicielska, nasza wobec rodziców. Tak ważna jest miłość macierzyńska, matki wobec dziecka, czy ojcowska, ojca wobec dziecka, tak ważna, ale jej nie ślubujemy publicznie, tylko miłość małżeńska. Nadając tej miłości taką rangę, fundamentalną rangę. Więc nie dyskutujmy. Dzieci są ważne, ale nie najważniejsze. Dobra? I teraz też doświadczenie to wyraźnie pokazuje. Słuchajcie, jesteście w tej dobrej sytuacji, że akurat to na tym etapie jeszcze macie szansę sobie to ułożyć, żeby potem tego błędu nie popełnić. Doświadczenie to pokazuje. Zobaczcie, co wam powie facet, który ma troje dzieci, już prawie jakby na wylocie z domu, córka już najstarsza wyszła, syn już prawie. Dzieci to jest epizod w życiu małżeństwa. Pojawiają się i znikają. Tak, to jest epizod. Sorry, na ile lat, kochani młodzi małżonkowie, którzy tutaj jesteście, jak zabieraliście to małżeństwo, to na ile lat wy sobie zaplanowaliście, co? Na 10, na 15? No kochani, do końca życia! Znam takie małżeństwo, które obchodziło w ubiegłym roku 60-lecie małżeństwa. W mojej diecezji jest małżeństwo, które obchodziło w ubiegłym roku 72. rocznicę. Słyszycie? To jest rekord. 72 lata ze sobą są jako małżeństwo. No to teraz policzmy. Jaki kawałek życia zajęły im dzieci? Tego życia małżeńskiego. 1/3? Chyba nawet nie jak połowę. A dzieci się pojawiają i znikają w małżeństwie. Pojawiają się i znikają. A my jesteśmy ze sobą na całe życie. Natomiast jeśli to się przestawi właśnie na tym wstępnym etapie małżeństwa, że dzieci stają się ważniejsze, to dzieci z domu wychodzą i zostaje dwoje obcych ludzi. I mówi się syndrom opuszczonego gniazda, nie potrafią miejsca znaleźć. No właśnie! Bo jak dla nich dzieci były najważniejsze i wtedy, kiedy one były koncentrowane się tylko na dzieciach, a one teraz wyszły, to mają problem w tym byciu ze sobą. Mają problem. I to małżeństwo, o którym mówię, rok temu 60-lecie obchodzili, bo kochani, słuchajcie, no aniołki, tak cudowni, siwiutcy oboje, ona już niewiele się rusza, on ją na wózku, popycha, bardzo do siebie podobny, tak mi się fizjonomie jakoś ukształtowały przez te 60 lat, rzeczywiście są bardzo do siebie podobni. Ale słuchajcie, jak oni ze sobą rozmawiają, to normalnie miękka. Aniołeczku, wiaduszku, różyczko, kochanie. Oni tak do siebie, nie? Co wyraźnie pokazuje, że oni cały czas tego pilnowali, żeby byli dla siebie najważniejsi. Dzieci przyszły, wyszły, a oni ciągle są dla siebie najważniejsi. Ale coś jeszcze jest argumentem bardzo ważnym.
Coś, co za chwilę będzie w trzecim punkcie i za chwilę wam to wyraźnie wyartykułuję. Tylko cierpliwie poczekajcie. Także ten drugi punkt jest prosty. Współmałżonek najważniejszy. Panowie, nie miejcie żalu, jak ona ucina dziedziusia, ona rzeczywiście klapeczki, dzieciątko najważniejsze. Nie miejcie żalu, bo czymś rzeczywiście ogromnym jest macierzyństwo, miłość macierzyńska. Tylko trzeba wtedy żonie pomóc w tym, żeby wróciła do tej hierarchii. Pierwsza rzecz to jest taka, panowie, najprościej jest się obrazić. Obrażam się. Dla ciebie dzieciaki najważniejsze. Obrażam się, nie? Na działkę, na ryby, nie wiem, gdzieś tam na strefę kibica z kolegami, nie? Piwko, obrażam się. No taka tam męska ambicja jest, nie? Że tak łatwo się facetom przychodzi obrażanie. Panowie, w małżeństwie, panowie, coś niepopularnego teraz powiem, uczę naszą męską solidarność. W małżeństwie to tą męską ambicję to sobie do kieszeni schować. I to głęboko do kieszeni. Bo w małżeństwie to tylko przegrywamy z naszą męską ambicją. W małżeństwie rzeczywiście w tych relacjach musimy być bardzo pokorni, potulni jak kociaczki. I w tym momencie, kiedy się dzieciątko urodzi, to sorry panowie, masz żebrać u żony o swoją pozycję w jej świadomości. Masz żebrać o miłość małżeńską. Przytulić się do niej, nawet to dzieciątko wziąć, być kochani, no rzeczywiście, śliczniutki to nasze dzieciątko. Ale kochanie, to ja jestem twoim mężem, to ja jestem najważniejszy, tak? No tak, jestem. No tak prosić, tak żebrać, tak pomagać żonie w tym. Wziąć już, nie wiem, po paru tygodniach, po porodzie dzieciątka, filmik z dnia ślubu, do DVD albo do komputerka, gdzie już uśnie, wziąć żonusie, miły wieczorek, różyczka, wineczko, świeczuszka, włączyć...
Ucieka w grudniące kobiety
winy. Ale dokładnie! No to po co? O, dla ciebie, no! No to po co ona lubi, no! Aż on wyłapał szczegół wina, a najważniejszy w tym, co powiedziałem szczegół, to jest to, że to ma być romantyczny wieczór. To jest najważniejsze. A co się tam na to składa, to żeby kumać. A więc ten filmik na DVD i zanim żonusia do pokoju przyjdzie, to ustaw tylko jedną scenę. Właśnie tą scenę, coś ci przysięgnie. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość, tak trzy razy ci będzie mieć. Ja bym zapytał, no, a po co ty mi to pokazujesz? Żebyś pamiętała, komu ślubowałaś. No tyle, naprawdę, słuchajcie. I to jest argument nie do obalenia, dziewczyny. Jak on tak, mamuśka, to też od czasu do czasu powiedz tam, że mu w pięty poszło. Komu ślubowałeś? Niczy mamusi. I nie ma dyskusji. Słyszysz, radę? Tak, dziewczyny, tak rozmawiajcie. Komu ślubowałeś? A więc z tym argumentem to już nie da rady dyskutować. Tak? Jesteśmy przekonani?
Jesteśmy, dobra. Idziemy dalej. No i teraz mamy taki fajny punkt. Tutaj powiedziałem, że wrócimy jeszcze za chwilę do tego drugiego, właśnie przy okazji tego punktu, pokar miłości małżeńskiej. To, co było przed chwilą, też za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Ale na chwilę się zatrzymamy do miłości małżeńskiej jako w takiej jeszcze fazie wprowadzającej. Otóż uważajcie, ta miłość małżeńska, która jest dla nas najważniejszą, bo ją sobie ślubujemy na pierwszym miejscu. Ślubujecie miłość. To jest kopalnia treści. Moglibyśmy serię rekolekcji na ten temat zrobić. Tylko na ten temat. Na temat jakości, budowania w ogóle jakości, istoty miłości małżeńskiej. Pierwsze miejsce ma w przysiędze. Jest czymś najważniejszym dla nas. Ale teraz uważajcie. Właśnie a propos tej hierarchii, że dzieci nie mogą być dla nas ważniejsze. Bo nasza miłość małżeńska jest również czymś najważniejszym dla naszych dzieci. I naprawdę uważajcie, dzieci nie chcą tego, nie chcą, żebyśmy my je traktowali jakby, no, faworyzując, jako ważniejsze od wspólnotę. Dzieci tego nie chcą. Bo dzieci to bardzo szybko wyczują, że mamusia idzie córeczko, dziecko. Dziecko tak sobie myśli zaraz, no ale no, mama ma męża. No to tato powinien być dla mamy najważniejszy. Dzieci to czują, że często to jest właśnie tak, że mama wszystkie swoje uczucia przelewa na dziecko, jakoś odtracając ojca, a dziecko tego nie chce. Naprawdę to czują. Dla naszych dzieci najważniejsza jest nasza miłość małżeńska. I teraz uważajcie, zobaczcie, co ja teraz powiem. Kto tu skończył jakiś kierunek pedagogiczny? Pamiętam do góry. Tak nie śmiało, bo nie śmiało. No dzięki, dziewczyny. Nie będę was teraz jakoś atakował, czy wyrywał do odpowiedzi. Nie bójcie się.
Tylko mówi teraz do was doświadczony belter. 32 lata pracowałem w szkolnictwie na wszystkich etapach. I w szkole podstawowej, i zawodowej, i średniej, i wiele ze studentami różnych zajęć. Ale tym się zajmowałem, pracą pedagogiczną, dydaktyczną, wychowawczą, od samego początku z przekonania, nie z przymusu. To było zawsze moje marzenie. Ja się w szkole czuję jak ryba we wodzie. Uwielbiam taki właśnie szkolny klimat. I dlatego mówię wam to w oparciu też o moje szerokie doświadczenie. Uwaga, że dla naszych dzieci nie jest najważniejsze to, abyśmy je kochali jako rodzice. To dla dzieci nie jest najważniejsze, aby były kochane przez rodziców. Bo wielokrotnie nawet rodzicom się to mówi. Proszę Państwa, najważniejsza dla dzieci jest wasza miłość. Macie je kochać, macie im o tym mówić. Mówić, to jest bardzo ważne. Ja też do dzieci mówię. Kocham cię, kocham cię. I to jest dla waszych dzieci, proszę Państwa, najważniejsze. Żebyście kochali wasze dzieci. A ja mówię, nieprawda. Nie to jest najważniejsze, abyśmy kochali dzieci. Najważniejsze dla naszych dzieci jest, abyśmy siebie kochali jako ich rodzice. Czyli to, co ja jako ojciec trójka dzieci najpiękniejszego mogę dać moim dzieciom, to kochać ich matkę. Zobaczcie, panowie, jaki wam pokazuje kierunek odpowiedzialnego ojcostwa. Odpowiedzialnego ojcostwa, ono się od tego musi zaczynać. Chcesz być odpowiedzialnym ojcem w przyszłości? To o tym pamiętaj, nigdy nie zapominaj. Że w tym się najbardziej przejawia odpowiedzialne ojcostwo. Że masz kochać matkę swoich dzieci, czyli swoją żonę. I inwestować w jakość miłości małżeńskiej. I wcale się nie obawiając tego, że to będzie kosztem tej miłości rodzicielskiej. Bo dla naszych dzieci najważniejsze jest właśnie to, jaka jest jakość naszej miłości małżeńskiej. I kochani, wszystkie rzetelne źródła wyraźnie to potwierdzają. Że uwaga, nic nie zastąpi miłości małżeńskiej rodziców do siebie. Bo to jest czynnik, który w najwyższym stopniu wpływa, w najwyższym stopniu na wzrost i rozwój naszych dzieci. I teraz uważajcie, na każdej płaszczyźnie. Na każdej płaszczyźnie. Zdrowotnej też. Miłość małżeńska. Ale i na każdym etapie. Na każdym etapie. Mam się wytrzymać twarz pani. Płacząc mówiła, proszę pana, wspaniałe małżeństwo. Mąż mnie kocha, ja go kocham. Naprawdę jesteśmy wspaniałym małżeństwem. Od pół roku leczę depresję. Nie mogę się pozbierać. Moi rodzice się rozwiedli. Ona, dorosła kobieta, żyjąca już w swoim małżeństwie. Mówi, nie mogę się pozbierać. Straciłam grunt pod nogami. Czyli na każdym etapie. To nie ma znaczenia. Naprawdę, ile my mamy lat. Jeśli się rozpada małżeństwo naszych rodziców, to jest największa tragedia dla nas. To jakość miłości małżeńskiej warunkuje wszystko, co robimy. I teraz uważajcie. Uwaga, coś bardzo trudnego, że powiem, ale ja mówiłem wczoraj, że wyprzmią się bardzo trudne treści, przy czym takich nie zostawimy. Wiecie, jaki jest najmocniejszy argument, żeby wybić z głowy ludziom myślenie, że to miłość rodzicielska jest najważniejsza? Wybić z głowy to myślenie, zaraz wam powiem dlaczego. Jaki jest najmocniejszy argument? I często go wypowiadam. Nawet jak mam rekolekcje w parafiach, ale rekolekcje nie te jednodniowe nauki. Zawsze wtedy to mówię. To najmocniejszy argument. Czy po rozwodzie rodzic przestaje kochać dziecko? Nie. Wręcz odwrotnie. Wielokrotnie miłość rodzicielska po rozwodzie się intensyfikuje. Bo rodzic ma odczucie poczucia krzywdy, którą rozwodem uczynili dzieciom. I w związku z tym, no chcąc jakoś to zrekompensować, intensyfikuje się miłość rodzica do dziecka. I teraz zobaczcie, następuje rozwód. Dziecko się spotyka z obojgiem, żyje bez mamą, spotyka się z ojcem i mama mu bezprzerwnie mówi, mamusia ciebie kocha. Ojciec mówi, tatuś ciebie kocha. A dziecko umiera. Mama kocha z ogromną intensywnością, szczerze. Ojciec kocha z ogromną intensywnością, szczerze, a dziecko umiera. Umiera. I to wyraźnie psychologia potwierdza, za wam powiem też źródło, że dziecko łatwiej przeżyje biologiczną śmierć rodziców niż rozwód rodziców. Na 43 najbardziej stresujące sytuacje w życiu człowieka na pierwszym miejscu jest rozwód. Na drugim śmierć współmałżonka. Ale to dotyczy nas, dorosłych.
Na 43 najbardziej interesujące sytuacje. Na pierwszym miejscu jest śmierć, na drugim rozwój. U dorosłego człowieka, u dorosłego. Na pierwszym miejscu jest śmierć, na drugim rozwód, u dorosłego. Ale u dziecka na pierwszym miejscu jest rozwód, na drugim jest śmierć. Czyli największym traumatycznym przeżyciem dla dziecka jest rozwód rodziców. Nawet łatwiej przeżyje śmierć niż rozwód. I zobaczcie na kompetentne źródła. Są takie źródła, które to potwierdzają. Ale są też opracowania, które mówią, jak chronić dziecko przed skutkami rozwodu. Jak łagodzić w dziecku skutki rozwodu. I one się godzą z tym, że dziecko łatwiej przeżyje śmierć niż rozwód, że to jest taki poziom traumy, to opracowania się godzą. Ale mówią wielu autorów, że owszem, to jest straszne, traumatyczne przeżycie, ale czas upływa i skutki się łagodzą, niwelują i wręcz nawet eliminują. I to już jest kłamstwo. I to już jest kłamstwo. Nie łagodzą się, nie niwelują i nie znikają. Najlepszym opracowaniem jest opracowanie pani profesor Juliet Wallerstein ze Stanów Zjednoczonych, która napisała, to znaczy to jest właśnie zbiór efektu długoletnich jej badań, opracowanie pod tytułem Długotrwałe skutki rozwodów. 25-letnie studium badania właśnie nad tymi długotrwałymi skutkami rozwodów. Wiecie, jaka jest ciekawa historia, bo to była jedna z najbardziej, jako profesor socjologii, wojujących ateistek w Stanach Zjednoczonych, która chciała udowodnić przez te badania, że bzdurą jest mówienie, że rozwód wywiera tak negatywny wpływ na całe dorosłe życie dziecka rozwodowego, bo się tak to definiuje, dziecko rozwodowe. No bo ona była zwolenniczką właśnie rozwodów, jako jeden z elementów wolności kobiety, propagatorką rozwodów. I na zarzuty, ale to jest taka trauma, tak jest, ale ona znika po upływie czasu. No to chciała to udowodnić na swoją tezę. Podjęła badania z zespołem naukowców. Na szczęście, oprócz tego, że była wojującą ateistką, była jednak rzetelnym naukowcem. I po dokonaniu tych badań i analiz nawróciła się światopoglądowo, nie religijnie. Jest jedną dzisiaj z najbardziej wojujących z obrończyń trwałości małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Obrończyń trwałości małżeństwa. Właśnie dlatego, że wyraźnie pani ta praca ma ponad 300 stron i ciarki po plecach przechodzą się do wszystkich. Jakie spustoszenie wywołuje rozwód na całe życie dziecka dotkniętego rozwodem swoich rodziców. Dlatego wybijcie sobie z głowy myślenie, że to jest najważniejsze, abyśmy kochali dzieci. To nie jest najważniejsze. Jeśli ktoś ma potrzebę, żeby do tego sięgać, pani profesor Juliet Wallerstein, tą pracę można sobie zamówić, ja ją sobie zamówiłem w takiej wydawnictwie Blackwell w Oxfordzie. Bardzo dobre wydawnictwo. Niewiele kosztuje przesyłka, nie obawiajcie się, chyba 42 zł zapłaciłem w całości za książkę z przesyłką. I wszystko można sobie spokojnie tam czytać. Powolutku sobie spokojnie czytać. Oczywiście ona jeszcze nie jest przetłumaczona na język polski, ale we fragmentach można w internecie tłumaczenia tej książki znaleźć, we fragmentach. I to nie było zdaje wątpliwości. Naprawdę nie wolno już z tym dyskutować. To jest faktem. Ja to mówię, zobaczcie, teraz w tym punkcie, żebyśmy sobie to uświadomili, że wchodząc w życie małżeńskie, postawienie miłości małżeńskiej na pierwszym miejscu i inwestowanie w tą miłość poprzez konkretne działania, które za chwilę będziemy wymieniać, jest czymś najważniejszym dla nas, dla małżonków, ale również jest czymś najważniejszym względem na dobro naszych dzieci. Ustawmy to sobie, tak? I teraz uwaga, wracamy na chwilę do tego, co przed chwilą powiedziałem. Wczoraj Magda powiedziała słusznie, że ja was nie znam. Ja was nie znam. I mam świadomość, że to, co teraz powiedziałem, mogło kogoś bardzo zaboleć, bo być może jest tutaj ktoś, kto przeżył rozwód swoich rodziców. Być może jest, ale nawet jeśli tak nie jest, daj Boże, to chciałbym, żebyście wiedzieli to, co teraz powiem. Żeby ewentualnie też pomagać takim osobom. Otóż, jeśli przeżyliśmy rozwód swoich rodziców, to mamy to w sobie. Mamy w sobie potężne zranienia i okaleczenia, które będą z nami do końca naszych dni i będą nam bardzo utrudniały życie na każdej płaszczyźnie. Bo to są tak potężne dotknięcia. Ale tak to wygląda z punktu widzenia psychologii rozwojowej, pedagogii, socjologii, tak to wygląda. Ale jest jeszcze Pan Bóg. musimy się w 100% z panią profesor zgodzić, ale musimy powiedzieć, ma pani rację jako naukowiec, ale jest jeszcze pan. Ale jest jeszcze pan. I kochani, no to jest największy przywilej nas, wierzących, że mamy Pana Boga. Lubię taki obraz pokazywać, czym się różni człowiek wierzący od niewierzącego. Bardzo szanuję niewierzących, szanuję, ale im współczuję. Bardzo im współczuję niewierzącym, wszystkim. Czym się różni człowiek wierzący od niewierzącego? No właśnie tym, że przychodzi niewierzący do lekarza, nie wiem, przedstawia wyniki badań i lekarz mówi, no tak, domyślałem się, wyniki na to wskazują, niestety, taka i taka choroba, nieuleczalna, 3 miesiące życia. Ale panie doktorze, jak medycyna dzisiaj tak rozwinięta? Ale nie jesteśmy panu w stanie panu pomóc, 3 miesiące życia. I ten niewierzący słyszy tą informację, ten wyrok i wychodzi, i tyle, nie wiem co zrobił. Taka sama sytuacja, przychodzi wierzący, to samo słyszy, 3 miesiące życia, ale jak, panie doktorze, medycyna, niestety. I ten wierzący mówi, ma pan rację, ale jest jeszcze pan. Ale jest jeszcze pan. Słyszycie tę różnicę? Kochani, to jest coś cudownego! Jeśli po ludzku to wygląda tak, że rzeczywiście sytuacja przegrana, to my jako wierzący możemy powiedzieć, ale jest jeszcze Pan Bóg! I nigdy nie ma przegranej. Nigdy nie ma przegranej. No więc teraz wracamy do tej sytuacji. Załóżmy, że są takie osoby, które zostały dotknięte skutkami rozwodu swoich rodziców. Pierwsza rzecz. Wybaczyć rodzicom. Wybaczyć. Czyli na kolana powiedzieć, Panie Boże, to rzeczywiście jest faktem, że zostałam poraniona, zostałem poraniona. To ich decyzja. To jest coś rzeczywiście strasznego, co oni mi zrobili. Ale wybaczam. Oczywiście wiecie, że wybaczenie to nie jest słowo. Tutaj trzeba być może uruchomić w tym momencie długi proces. Bardzo ważny w tym procesie jest ten szczegół, który Jezus przepięknie nam pokazuje, jak sobie z tym radzić wobec osób, które nas skrzywdziły. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czyli za taką osobę, która wobec nas uczyni jakąś wielką krzywdę. Trzeba się po prostu zacząć modlić. Jeśli ktoś powie, ale ja nie jestem w stanie tej krzywdy wybaczyć, to zacznij się modlić. I ta modlitwa jest tobie wszystkim potrzebna. Żebyś w którymś momencie mógł rzeczywiście z już takim pewnym przekonaniem powiedzieć, wybaczam. Czyli pierwsza rzecz, wybaczyć rodzicom. Starać się o to wybaczyć i w końcu tego doprowadzić. Nie oskarżać. Nawet sobie nie oskarżajcie. Zostawcie już to, zamknijcie taki rozdział. A druga rzecz to jest taka, Panie Boże, ja to mam. Ja mam te skarżenia w sobie. I one strasznie będą mi gdzieś przeszkadzały. Ale Ciebie błagam, Panie Boże, żebyś to uleczył, zniwelował, zabliźnił. I od tego momentu trzeba uruchomić proces bardzo intensywnej modlitwy, która być może będzie musiała trwać wiele lat. Żeby Pan pomógł. Ale to trzeba tak artykułować, nie? Lecz to we mnie, Panie Jezu. Te skutki rozwodu moich rodziców, lecz to we mnie. Oczywiście możecie w tym proszeniu Pana Boga, ale to dotyczy już każdego z nas w aspekcie w ogóle jakości relacji z Panem Bogiem. W tym proszeniu trzeba spełnić pewien warunek. Uwolnić się od grzechu. Uwolnić się od grzechu. No bo jeśli ktoś o cokolwiek Pana Boga prosi, a trwa w jakimkolwiek grzechu, no to wiecie o tym nie od dzisiaj, nie? Że oddziela nas mur. Co z tego, że ja proszę, jak Pan nie jest w stanie dotrzeć do mnie ze swoimi łaskami z powodu tego muru, to ja postawiłem z powodu moich grzechu. Czyli jeśli zaczniemy tą intensywną współpracę z Panem Bogiem, tą prośbę o to, żeby wyeliminował we mnie te skutki, no to musimy starać się budować jak najlepszą jakość naszych relacji z Panem Bogiem, żeby tego wsparcia ze strony Pana Boga do nas dopłynęło jak najwięcej. I proszę Was, nie bójcie się. W tym momencie się nie bójcie. Niezależnie od tego, jakie macie w sobie obciążenia. Wiecie, jak to z przeszłości Waszych rodziców, czyli wynikające z jakości małżeństw Waszych rodziców. Nie bójcie się. Wchodzą w swoje związki małżeńskie, macie ten bagaż, macie sobie, na sobie, ale w intensywnej współpracy z Panem Bogiem, po wyeliminowaniu grzechu, jesteście w stanie zbudować cudowną jakość swojego małżeństwa. Cudowną! Naprawdę cudowną. To jest chyba największy przywilej wiary, że my nie jesteśmy zdeterminowani, zniewoleni przez przeszłość. Odcinamy to wszystko. Spowiedź, intensywna współpraca i niezależnie od tego, z czym wchodzimy w nasze małżeństwo, budujemy nową jakość. Tylko no, jeśli chodzi o takie jakieś zdarzenia, to wybaczenie rodzicom jest bardzo ważne. I teraz budujemy jakość naszego małżeństwa poprzez bardzo konkretne działania. Kochani, wiecie, to jest takim powszechnym grzechem młodych ludzi wchodzących w małżeństwo? Myślenie, że jakoś to będzie. Figes machin, nie będzie jakość. Jakoś. Jeśli chcecie, żeby było super w małżeństwie, to wiecie, co trzeba zrobić? Podwinąć rękawy i brać się do roboty. To jest ciężka hanuwa, budowanie jakości małżeństwa. Ale to jest coś najpiękniejszego, proszę was. Żadne inne sukcesy zawodowe, finansowe, kariera. To jest ważne. Ale proszę, jako żyjący w małżeństwie i w przyszłości, jako żyjący w małżeństwie, tak to sobie ustalcie, że najwięcej wysiłku trzeba wkładać w jakość naszego małżeństwa. To daje najwięcej satysfakcji, najwięcej radości. Do końca życia na to ma najwięcej radości i satysfakcji. Do końca życia. A jednocześnie to też jest warunek, o czym już powiedzieliśmy, żeby nam się udawało na wszelkich pozostałych płaszczyznach. Więc co robić, tak krótko?
Marcinie, do której ja mam czas, bo to się trochę przestawiało.
Nie bójcie się, nie się nie zamęczymy. Teraz, w tym bloku.
11.
Wow, jakie bonusy dostałem.
O 11 będzie przerwa. Dobra, to jest ta przerwa kawowa.
Uwaga, młodzi ludzie, wszyscy, ksiądz Rajmund też.
Jako młody człowiek,
to miałem na myśli.
Co będzie teraz? Czeka, będzie.
Tylko najpierw taka faza wstępna a propos tej miłości małżeńskiej, co być może już słyszeliście nieraz, że czymś innym jest zakochanie, czymś innym jest miłość. Ja go kocham. Życia poza nim nie widzę, świata poza nim nie widzę, ja go kocham. A mama ci wtedy mówi, ty zobacz, ile on ma wad. Mamo, nie gadaj, nie ma żadnych wad, on ma same zalety. Dziewczyno, ty zdejmij te różowe okulary. Mamo, on jest doskonały, wspaniały, najcudowniejszy. I absolutnie to nie dociera. Absolutnie. I specjaliści mówią, że zakochanie działa jak działanie lekkich narkotyków. Lekkich narkotyków, na szczęście lekkich. Ten człowiek jest Kochani, specjaliści mówią, że za zakochanie odpowiedzialny jest hormon zakochania i on się wyzwala niezależnie od nas. To znaczy, my doprowadzamy do jego wyzwolenia, ale w momencie, kiedy się wyzwoli jego działanie, już jest niezależne od nas. I trwa około 19 miesięcy. Policznie. Około 19 miesięcy. I tym się charakteryzuje, że różowe okulary, rzeczywiście żadnych wad, same zalety. No przejrzyj na oczy, przejrzysz w końcu, przejrzysz, zobaczysz. Specjaliści mówią, że jak hormon zakochania przestanie działać, to jeszcze jest tak zwany ślad hormonu zakochania, czyli taka siła rozpędu. Około 17 miesięcy. Czyli jak to się połączy, to wychodzi nam około 36 miesięcy, czyli około 3 lat jeszcze jakoś się do siebie kleimy. Zakochanie, ślad zakochania, ale po 3 lat ona w końcu mówi, ty już chyba mnie nie kochasz, co się stało z naszą miłością? Kiedy było inaczej? No było inaczej, bo było zakochanie, a to nie jest miłość. Teraz trzeba zacząć po prostu brać się do roboty. I żeby sprawa była jasna, kochani, uwaga. Zadać mu lubczyku, jak to było kiedyś, tak? Lubczyku mu zadać. Dobre. Kochani, żeby sprawa była jasna, cieszmy się z tego, bo to Pan Bóg nas uzbroił w ten hormon zakochania
jest to nam bardzo potrzebne. No tak jak w całym świecie przyrody, żebyśmy się sobą nawzajem mogli zauroczyć i żeby z tego powstała para małżeńska. A co dalej idzie? To, co właśnie w 28 wersecie pierwszego rozdziału, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. To Pan Bóg nas te mechanizmy uzbroi. Tylko my musimy być tego świadomi. I najczęściej ludzie zawierają małżeństwo właśnie w okresie jeszcze działania tego hormonu zakochania, albo podejmują decyzję o małżeństwie. I to tak ma być. Tylko miejcie świadomość, że to ustanie i wówczas trzeba po prostu się brać do roboty. Zakochanie nie zależy od nas, zależy od hormonu. Miłość tylko od nas. Zakochanie to pragnienie dla siebie. Miłość to dawanie siebie. I teraz uważajcie, bardzo ważna rzecz. Zakochanie bez Boga, w tym znaczeniu, że to jest nasza fizjologia. Natomiast prawdziwa miłość tylko z Bogiem. Ale to już mówiliśmy. To już mówiliśmy właśnie przy okazji mówienia o naszym podobieństwie do Pana Boga. Że skoro miłość to jest gotowość do ofiary, do oddawania życia, największych poświęceń, po ludzku do jakiegoś poziomu jest to możliwe. Nawet ze względu na instynkt, chociażby właśnie w relacjach miłości macierzyńskiej, do jakich ofiar jest matka zdolna w imię miłości. I to wcale ona jeszcze nie musi łączyć z Panem Bogiem. Ten naturalny instynkt jakby pragnienia dobra dla swojego dziecka. Ale i tak zawsze miłość ofiarna wobec drugiej osoby dochodzi do pewnych ludzkich granic, granic możliwości. I ten największy heroizm, o jakim Jezus mówił w Ewangelii, o jakim będziemy tak mocno rozpatrywać w tym tygodniu, ten największy heroizm jest już możliwy tylko z Panem Bogiem. Ale jeszcze raz, to też już powiedzieliśmy. No właśnie po to mamy Pana Boga. Pan Bóg bardzo chce nam pomagać. Szczególnie właśnie nad małżonką, szczególnie w realizacji tej miłości heroicznej. Tej miłości zdolnej do największych poświęceń. I teraz po tym wstępie wchodzimy już w szczegóły, jeśli chodzi o ten pokarm miłości małżeńskiej. Czyli uważajcie, zaczyna się normalne życie małżeńskie. Błagam was, nie myślcie, że to, czy będzie pięknie w naszym małżeństwie, że to zależy od losu. Nie! Wszystko zależy od nas. Jak będzie pięknie, to będziecie świadomi, że rzeczywiście ciężko nad tym pracujecie. Jak będzie byle ja,
co się stało, to się miło, że już mnie nie kochasz, kiedy w ogóle rozmawialiśmy ze sobą, kiedy ty mi prezencik w ogóle kupiłeś, kiedy na jakieś randce małżeńskie byliśmy.
No super! No to diagnozujecie dokładnie sytuację, jaka jest. Nic nie robicie ze swoim małżeństwem. Trzeba po prostu się brać do roboty. I punktem wyjścia jest na przykład właśnie to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Instrukcja obsługi faceta i kobiety. Problem jest w tym...
Panowie, słuchajcie teraz. Problem jest w tym, że kobiety są bardzo skomplikowane w działaniu. Są bardzo skomplikowane. Nie planowałem tego, ale to zrobimy. Uszczegółowimy.
A więc panowie, przed nami znacznie trudniejsze zadanie niż przed dziewczynami wobec nas. Bo dziewczyny są znacznie bardziej skomplikowane w działaniu niż faceci. Ale to też Pan Bóg skonstruował, powołując faceta do takich wyższych celów. Do takich wyższych zadań.
Warto na nicę trzymać.
Pan Bóg wiedział, co robi. Pan Bóg wie, że my sobie poradzimy. Ale to nie jest łatwe. Teraz uważajcie, specjaliści wyróżniają te najważniejsze oczekiwania kobiet wobec mężów, no żon wobec mężów, tak bym chciał powiedzieć, i mężów wobec żon. Oczekiwania. I panowie, tych oczekiwań najważniejszych, które żony mają wobec mężów, jest 13. Najważniejszych. A tych oczekiwań mężów wobec żon, najważniejszych, są 3. 3. No więc jest facet prosty do obsłudze, jest dziewczyny, 3 guziczki, i działa. Idealnie działa, słuchajcie. No aż my, faceci, wam zazdrościmy, że macie tak proste zadanie. No, proste zadanie macie. Ale to też Pan Bóg zaplanował. Może rzeczywiście jako kobiety macie jeszcze dużo swoich sił i energii poświęcać na opiekę nad dziećmi, jak troskę o dom. Więc Pan Bóg was nie obciąża aż takimi zadaniami, żeby się jeszcze tym facetem obarczać, nie? Tylko trzy punkty, tylko trzy przyciski. Oczywiście dziewczyny myślą pierwszy seks, drugi seks, trzeci seks. Nie! Nie, dziewczyny! Nie! To wcale tak nie jest, że facet myśli tylko o jednym. Uwaga. Podzielimy to, tak jak właśnie powiedzieliśmy przed chwilą. Bardzo ważna jest ta profilaktyka, aby nie szukać spełnienia tych oczekiwań poza małżeństwem. Piękne kwiaty, nie? Na dworze się jeszcze nie wie. Ale uważajcie, żon wobec mężczyzn. Czyli te 13. Najważniejsze. Ale uważajcie, uważajcie, bo się fajny klimat wytworzył, a teraz będzie coś smutnego. W obu tych grupach zaczniemy jednak od pewnego świadectwa. To jest mail, to fragment maila, który dostałem od tej pani. Jeden z powodów, dla którego odeszłam od męża, była przemoc psychiczna stosowana wobec mnie. Ciągłe krytykanstwo, podniesiony ton głosu, wręcz krzyki, obrażanie się złośliwości. Proszę mi jednak wierzyć, że nie to przeszkadzało mi najbardziej w moim małżeństwie. Najbardziej przeszkadzało mi to, że mój mąż był wobec mnie ostry. Nie podjął nawet starań, aby powiedzieć mi coś miłego, ciepłego, dostrzec, przytulić, docenić, pochwalić. Panowie, wczytajcie się w to, bo wszystko, co tutaj jest bardzo ważne, łącznie właśnie z tym, co ona tutaj mówi, to krytykanstwo podniesione tą głosu, to są rzeczy, które bardzo ciężko jest kobietom znieść. Bardzo ciężko. I ona tutaj wyraża, tak bym powiedział, istotę kobiecości. Ja, mając swoje lata, 54 lata życia, 32 lata w małżeństwie, tak, miałem 22 lata zaistnieliśmy już jako małżeństwo. I wcale tego nie żałuję. Naprawdę. Oczywiście to było tak, jak w większości przypadków, że to żona. No to kiedy już to małżeństwo? Ja o tym nie myślałem jeszcze wtedy, nie? No dobra, no to niech będzie, nie? To tak najczęściej jest, dziewczyny. Nie bójcie się być tymi, które będą tak naciskały na tych swoich facetów. Chodź od tej, siadaj. Myślisz, że ona zaręczyna? No to zaręczyna. No to już, myśl, zbieraj te pieniądze, pierścionek taki, taki. Wy macie być dziewczyny. Wy macie być inicjatorkami. Dziewczyny. Dziewczyny, uważajcie. Facetem to jest tak, że on się nigdy nie domyśli. Naprawdę, w każdym szczególe, w każdej sytuacji. Facetowi trzeba wyartykułować. Kochasz mnie? Kocham, okej. Okay. Będziesz moim mężem? No, będę, okej. Okay. To kiedyś ślub. To kiedyś ślub. Jaki ślub? No to siadamy i planujemy. Tak, dziewczyny, nie bójcie się tego. To nie naruszy ambicji męskiej. Tak to jest na całym świecie. 90% małżeństw zaistniało tylko dlatego, że to kobiety były inicjatorkami. I potrząsnęły tymi facetami i powiedziały, no to kiedy ten ślub? A facet takie duże dziecko, musiał się bawić cały czas, zabawki sobie wynajmuje. Wynajduje. Tak się pobawić. Więc nie bójcie się tego. Nie bójcie się. Ale... Panowie, bo ja powiedziałam po tego mojego wieku, kiedy weszliśmy w małżeństwo, że mieliśmy 22 lata, że to Jola była tam, która potrząsnęła, no. I wcale tego nie wyrzucam, bardziej z tego cieszę. Ale te lata małżeństwa i te lata pracy z małżeństwami bardzo mocno mi pokazały jeden taki obraz, panowie. Wracam do tych kwiatów. Pokazałem jeden taki obraz. Że kobieta jest czymś tak delikatnym, tu dziewczyny nie obraźcie się, że mówię czymś, ale do tego obrazu jest to potrzebne. Jest czymś tak delikatnym, że nie ma nic delikatniejszego we wszechświecie jak kobieta. Nawet najpiękniejszy kwiat. Ale to tu się zgadzam z tobą, bo jeśli kojarzę, a może ty nie musisz tego kojarzyć, ale wczoraj z Marcinkiem właśnie wieczorem wymieniliśmy pewne uwagi. Kill fire proof. Fire proof. Próba ognia, ognioodporny. Fire proof. Przepiękny film. Zadajmy mowę, lektura obowiązkowa. Fire proof. I tam dwóch facetów tak sobie rozmawia ze sobą i jeden do drugiego mówi: kobieta jest jak kwiat. Jak pielęgnujesz, to kwitnie. Jak zaniedbasz, to pięknie. Ale ja o czymś innym chciałem powiedzieć. W tym porównaniu. Najpiękniejszy kwiat najczęściej jest bardzo delikatny. Jakiś stoczyk, jakiś inny kwiat. Tak samo, nie wiem, najpiękniejszy motyl jest czymś bardzo delikatnym. I teraz uważajcie, jeśli coś jest bardzo piękne i najczęściej bardzo delikatne, to bardzo łatwo to zniszczyć. Bardzo łatwo. I musimy panowie tu, twardziele, tu bić sobie w głowę, że kobieta jest czymś znacznie delikatniejszym od najpiękniejszego kwiatu, od najpiękniejszego motyla. Oczywiście niektóre zgrywają takie twardziele. Jakie to one twardziele? Nie sobie zgrywają. Feministki się znalazły. Gdzie ta kobiecość? Bo prawdziwa kobiecość to jest przede wszystkim ta delikatność. Bardzo was proszę, panowie, żebyśmy to mocno sobie pojęli w świadomość. Rzeczywiście to jest niesamowite dla nas zadanie, ale cały czas pamiętając właśnie o tym, że kobieta jest tak delikatna i tak delikatnie trzeba się z nią obchodzić. I rzeczywiście trzeba znać tą instrukcję obsługi. Ona tutaj wyraziła dużą część istoty kobiecości, ta pani właśnie w tym mailu. No więc, panowie, te 13 punktów. Delikatność w słowach i gestach. Delikatność, panowie. Jak przebywamy my, mężczyźni, w naszym męskim towarzystwie, to pewnie, że spokojnie możemy sobie nabrzeszczeć, nakłócić się, nakrzyczeć, nawet czasami przeknąć się, oczywiście. Bo to w męskim towarzystwie ujdzie. Ale jak tylko wracasz do domu, przekraczasz próg mieszkania, to taki włączniczek, niedelikatność włączyć, a włączniczek delikatność włączyć. Kochani, kwiatuszki, konteczko, księżniczko. Od razu po wejściu do domu, tak? Od razu. Tak musisz działać wobec niej. W słowach... Poczekaj, pan poczekaj. Powstrzymywanie się od pouczenia. Jak ty znowu zaparkowałaś ten samochód? Kolejny raz mi tą belgę aluminiową porysowałaś, nie? Facet, bardzo tego nie lubią kobiety i oczywiście masz rację. Masz rację, że krzywo zaparkowała, że coś tam znowu odrapała w tym samochodzie, że w ogóle tak do tego garażu wjechała, że wejść nie można i wyjść nie można. Facet, masz rację, tylko pytanie. I co z tego, że masz rację? Jak z tego będzie to awantura i poranisz ją, nakrzyczysz na nią. Pomóż się z jedną rzeczą. Po pierwsze, racja mężczyzny i racja kobiety to są zawsze dwie różne racje. Ale po drugie, trzeba po prostu ustępować. Ustępować. W małżeństwie zawsze trzeba ustępować. Facet. Po pierwsze, nie kupuj żonie drogiego samochodu, żeby cię serce nie bolało, jak forsuje. Po drugie, kup sobie szpachel, spray, papier ścierny i potraktuj to jako hobby. Forsuje. Proszę, zasprejuj. Spokojnie. No już to można mieć okazję. Odrobiny czasu, panowie, bardzo nasze żony potrzebują czasu i bardzo właśnie w tej książce Małżeństwo na krawędzi to jest pokazane, jedną z takich no, dość istotnych przyczyn wchodzenia w związki kobiet z innymi mężczyznami jest właśnie to, że mąż jej za mało czasu poświęca. Słuchajcie, panowie, wiele razy słyszałem od kobiet takie słowa: pana, zdradziłam męża, ale wcale nie myślałam o tej zdradzie. Jak wchodziłam w związek z tamtym facetem, to w ogóle mi o zdradę nie chodziło. Chodziło mi o to, że on mi dawał pewne rzeczy, których od męża nie dostawałam. Szczególnie właśnie rozmowa, zrozumienie, czasu. Ale niestety skończyło się w łóżku. Naprawdę, panowie, często kobiety właśnie coś takiego pokazują. Że nie myślały o zdradzie z innym facetem. Chciały przez tym właśnie doznać od faceta na tej adoracji, której nie miały od męża, ale niestety w łóżku się skończyło. Wiecie dlaczego? Bo ona nie myślała o zdradzie, ale tamten facet myślał. Tak niestety jest. Fire proof. Po raz kolejny, panowie. Zobaczcie, jaka tam jest taka fajna sytuacja. jak się kruszy małżeństwo i co on robi, to jest jedno, ale co ona wtedy robi? Nagle się na jej drodze pojawia facecik, który tak jej adoruje i tak jej jest miło z tym facecikiem. I ona nie myśli o zdradzie, tylko o tym, że jest jej dobrze z tamtym facecikiem, nie? Trzeba się tym przyjąć, panie, co rzeczywiście musi być nasza walka,
nie? Nie pozwolę, żeby mi jakiś inny facet żonę zabrał.
I to od tego się zaczyna dalej. Zrozumienia, a więc wysłuchania, potwierdzenia.
Ty mnie nie rozumiesz. Ty mnie w ogóle nie rozumiesz.
Panowie, nigdy się nie rozumiemy.
Ale musimy się starać. Musimy się starać. I to staranie się na przykład technicznie polega na tym, że jak żona wchodzi do pokoju i mówi, kochanie, chciałabym z tobą porozmawiać, to nic nie jest ważniejszego. Wyłączasz telewizor, nawet jak najpiękniejsze skoki Adama, już nie Adama, no, Kamila na przykład, tak, czy Piotrka. Wyłączasz telewizor, pilot odkładasz, w oczy patrzysz, jak wierny piesek na wiodący mach i mówisz, słucham, kochanie. I teraz uważaj, panowie, bardzo cię proszę, staraj się jak tylko możesz. Tak, kochanie. Dobrze, kochanie. Staraj się. Oczywiście nie zrozumiesz, ale staraj się. Jedna rzecz. Jak żona przyjdzie i powie, kochanie, mam problem. No i ty już wyłączysz ten telewizor i tak się wsłuchujesz, udajesz, że wszystko
jest.
Nie pojęcie, ale udajesz. I ona ci to wszystko mówi, to nie myśl sobie przypadkiem, że jak ona za chwilę skończy, to ty jej wypunktujesz zestaw dobrych rad. To zrób tak i tak. Panowie, jak kolega do ciebie przychodzi, kolega, i mówi ci o problemie, to kolega tego oczekuje, abyś mu dał zestaw rad. Ale jak żona do ciebie przychodzi, to naprawdę nie chodzi jej o te rady. W ogóle jej o to nie chodzi. Tylko chodzi o to, żeby po prostu ci to powiedzieć. I ty już masz ułożone, co jej odpowiesz, a ona szczęśliwa odwraca się i wychodzi z pokoju. No zaraz, poczekaj, chcę ci coś powiedzieć. W ogóle to jej nie jest potrzebne. W ogóle. Czyli masz po prostu ją wysłuchać. I oczywiście, dziewczyny, stosujcie taką zasadę, że jak mu coś mówisz, ale takiego, co jest związane z tym, żeby on w swoim zachowaniu się zmienił. Czy na przykład on codziennie przychodzi do domu i wali w tych buciolach do kuchni, błoto zostawia, po raz kolejny mówisz, no zostaw te buty na przedpokoju i czujesz, że jest kompletnie niereformowalny, to się nie wkurzaj, tylko posadź go przy stole i powiedz tak, słuchaj panie, po raz kolejny ci to mówię. Masz, wchodząc do domu, zdejmować buty. Rozumiesz? I on powie, rozumiem. No to powtórz, co rozumiesz? Tak, macie czynny, tak? Musi być informacja zgodna. I oczywiście bardzo często tak jest, że on zupełnie coś innego rozumie. Bardzo często. No to ty jeszcze raz, jak chłop krowie na rowie. Nie tak źle to rozumiesz. Posłuchaj. Słuchajcie, podziwiam moją żonę, ile ona miała cierpliwości, pomagając naszym dzieciom przy odbieraniu lekcji. No ile ona miała cierpliwości. Ale naprawdę współczuję naszym żonom, panowie, że mąż dla niej to takie kolejne dziecko, gdzie ona musi mieć ogrom cierpliwości, żeby mu to wszystko tłumaczyć, żeby on to zrozumiał, jak dziecko przy korepetycjach właśnie, jak dziecko przy lekcjach. A więc, kochanie, powtórz, jak to zrozumiałeś.
No i tu dla was jest teraz problem, nie? Bo on o czymś innym myślał, nie? On sobie myślał właśnie o tym, co na chwilę będzie w garażu robił, nie?
No więc, no powtórz, a więc nie wypuszczaj go od stołu, aż on dokładnie wyartykułuje to tak, jak ty mu to komunikowałeś. No, teraz możesz iść. Będziesz pamiętał o tych butach, no będę pamiętał, no. A więc, panowie, one oczekują zrozumienia, ale to jest ogromne zadanie dla nas. Niektóre są bardzo rozbudowane, poczekaj. Uznania,
piękna wyglądu, walorów estetycznych, wszystkich działań, przygotowanych posiłków, gotowanego stołu, kompozycji kwiatów, nowego pomysłu, dekoracji pokoju, uznanego słowa
prawa. Słuchajcie, tak, panowie. Ten cały aspekt estetyczny, to najczęściej jest dobra strona naszych żon. Przy czym, zobaczcie, w tym aspekcie estetycznym, od czego musimy zacząć. Panowie, uważajcie.
Od rana do wieczora. Jaka ty jesteś piękna, jak jesteś śliska, jak jesteś cudowna, bo jesteś najpiękniejsza, najcudowniejsza. Mój kwiatuszku, mój aniołeczku, moja księżniczko, moja różyczko. Jaki masz piękny makijażyk, fryzurkę, kruzeczkę, kolczyki, no, szaliczek. Panowie! Panowie! Bardzo was proszę, musicie sobie stać. Ciągle tego uczę. I właśnie dlatego chcę się z wami tym dzielić. Zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest ważne. Ja się tego też ciągle uczę. A więc panowie, słuchajcie. Muszą one od nas te słowa słyszeć. Nie z próżności. Niech facetowi nigdy do głowy nie przyjdzie, że ona przed tym lustrem się tak stroi, żeby się innym facetom podobać. No panowie, bzdura! Nigdy tego nie mów przypadkiem. Po co się tak stroisz przed tym ustem? Jeśli ona się tak stroi, dla niej ten każdy szczegół, każdy, słuchajcie, panowie, to jest niewyobrażalne, dla niej każdy szczegół jest ważny, to ona nie po to to robi, żeby się innym facetom podobać, tylko żeby się lepiej czuć. Psychicznie, żeby się lepiej czuć. I tak ona oczywiście wie, że nikt nie będzie idealnie.
To jest jej problem, nie nasz, to jest jej problem, nikt nie będzie idealnie.
Ale lepiej się wtedy czuje. I wychodzi z tej łazieneczki, wystrojona, już w takim dobrym humorku. I czeka, czeka, no dokładnie, żebyś to powiedział. I bardzo was proszę, no nie wiem, jak to jeszcze określić, bo wbijcie to sobie jako jedną z najważniejszych zasad. Żeby obsypywać tymi komplementami od rana do wieczora. I oczywiście to, że ona się stara o ten stół, o ten wystrój mieszkanka, to jest dla niej bardzo ważne, dla jej psychiki, ale też dostrzeż to. Zauważ chociażby ten malutki bukiecik na stole. Słuchajcie, bywam w wielu domach i zachwyt mnie okapnie. Pamiętam, że przyjechałem do takich przyjaciół z Hamburga właśnie. Jesienią to było. Jak pięknie był stół udekorowany właśnie takimi elementami jesiennymi. Tu jakiś listek, tu jakiś kasztanek, tu pinka od kasztanka. No, tak, tak, cudownie to wyglądało. I ja do niej mówię, jak cudownie ten stół wygląda. A ona z takim smutkiem mówi, a on mi tego nie powiedział. Mąż, mąż, nie? No ja jestem wyuczony jak pies po głowach. Widzisz, co pan tego po prostu powiedzieć, a pochalić, nie? Oczywiście moja żona lubi zmieniać ranki. A problem dzisiaj jest taki, że taki jest wybór, taka jest pokusa, no ale zaciskam te zęby i mówię śliczne. Kolejne w tym półroczu, nie? No ale śliczne, no dobra, nie? No ale jak ona się z tym chce lepiej czuć? One na szczęście nie są drogie.
Jak już ma na to pieniądze wydawać, ja się tylko zawsze zastanawiam.
Co ona robi z tymi prezniewa, nie? No, wielka torba tego jest, nie wiem gdzie to jest, ale naprawdę dość często jest zmienia. Ale co tam, jest ładnie, trzesicie. A więc panowie, te wyznania miłości. Zawsze z imieniem. Zauważycie ten szczegół? Nie kocham cię. A tak w ogóle to też facetom to do głowy nie przychodzi. Że dla kobiet jest bardzo ważne, żeby to słyszały. Bo facet raz usłyszy i na 10 lat mu wystarczy. Od żony, nie? Ale żona potrzebuje kilka razy dziennie. I ona wie, że go kochasz. Wie. Ale potrzebuje, żeby się jej to mówił. Często jest tak, że żona w tym męże życzy. Ja to jak ty jeszcze kochasz? No pewnie jeszcze kocham, no już powiedziałem ci to przez 5 lat temu, nie? No to powiedz mi to dzisiaj. Kocham cię. Nie tak. No to czego ty jeszcze chcesz?
Delikatnie.
To jest dla was też problem. No więc panowie, uważajcie, z imieniem. Czule, delikatnie, uwaga panowie, bezinteresownie. Wyczują to nasze żony, wyczują, czyli często z imieniem, czule, delikatnie,
bezinteresownie. Jedno kocham cię, nie? A ile obwarowań, ile tych uwarunkowań, nie? No tak, no one takie są, panowie, idziemy dalej, bo nie zdążymy.
Adorowania, adorowania, słuchajcie. No niestety, dziewczyny często tak mówią, że nie ma już prawdziwych dżentelmenów, że powymierali już prawdziwych dżentelmenów. No jak ja patrzę na wasze pokolenie, to naprawdę, no jestem zasmucony. Panowie, nigdy niech ci do głowy nie przyjdzie, żebyś przez drzwi pierwszy przeszedł. Otwierasz drzwi, proszę, kochanie. Na przedpokoju ubieracie się, płaszczyk podajesz, proszę, kochanie. Wracacie, płaszczyk bierzesz, wieszasz na wieszaczkę. Do samochodu dochodzicie, panowie, niech ci nigdy do głowy nie przyjdzie, żebyś pierwszy wsiadł do samochodu. Zawsze otwierasz dla niej drzwi i mówisz, proszę, kochanie, delikatnie zamykać. I dopiero idziesz i siadasz na kierownicy. Tak! Ja tak robię! Wróciłem się już. Jestem reformowalny. Nie myślcie, dziewczyny, że za mnie reformowalny. Dżentelmeńskość. Coś, co naprawdę bardzo imponuje kobietom. Bo one się wtedy czują kobietami. Ja na przykład sobie, no, jestem staroświecki, całuję kobiety prezes. Całuję i też uważam, nie, ma, nie jest to dla mnie żadną umą na komorze, a wielokrotnie jak to jest zaskoczenie, nie? Bo już nie wiedzą, co to robi, nie? A więc właśnie taka szamańskość, to naskakiwanie, przy stole siedzimy, podać, polać, podsunąć, nie sam dla siebie, tylko ją zauważyć, nie? To naprawdę imponuje, panowie, imponuje. Ciągłego zdobywania, flirtowania, zabiegania o względy, to nadskakiwanie, ładny wygląd, prezencik, zapachy, no tak, jak jesteśmy w małżeństwie i mamy w sercu to pragnienie, żeby ją zdobyć, to łatwo nam to przychodzi, nie? Ale jak jesteśmy w małżeństwie, to już to nie jest ważne. Ważne! Cały czas musi mieć takie nastawienie. Dalej. Niekonwencjonalności, odrobiny szaleństwa, zaskoczeń, niespodzianek. Panowie, naprawdę, no nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo nasze żony lubią takie zaskoczenia, niespodzianki, szaleństwa. Nie żałujcie na to pieniędzy. Dalej. Uwaga, uwaga. Coś bardzo trudnego teraz. To powinno być dużo wcześniej, ale ze względu na zawartość treści, to się tak akurat poprzekładało. Bycia przy nich w trudnych sytuacjach. Owszem, niepowodzenia w pracy są dla naszych żon stresujące, ale największe doświadczenie dla kobiety jest choroba dziecka, utrata poronienia dzieciątka, choroba rodzica, śmierć kogoś z rodziny. Panowie, bardzo często słyszałem od kobiet właśnie takie stwierdzenie, uwaga, nie zdał egzaminu. Nie zdał egzaminu. Bardzo go potrzebowałam w tej sytuacji, jego przy mnie nie było. I wielokrotnie, owszem, pieniądze, praca, ale wielokrotnie to jest jakaś ucieczka. Czyli facet się boi tych sytuacji. Słuchajcie, boi się. Boi się być przy żonie właśnie w takich sytuacjach. Ja nie wiem, dlaczego się boi, ale one w tych sytuacjach najbardziej nas potrzebują. Ja, zobaczcie, co powiedziałem, nie zdał egzaminu. Czyli dla kobiet to jest tak newralgiczny moment, że one to nawet w takich kategoriach traktują. Że w tych najważniejszych sytuacjach okazaliśmy się, no niestety, ale okazaliśmy się no, niewydolni, no, bardzo tego potrzebujemy. Zapamiętajcie to. Dlatego też jeszcze tylko przedstawianie kobiety drobiazgów. Nie róbcie tego. Panowie, trzeba się z tym pogodzić. Wielokrotnie dziewczyny tych drobiazgów mieszkają mają pełno. I to jest też związane z kobiecością. Bo dla niej każdy drobiazg wiąże się z jakimś wydarzeniem. I to są te emocje, które się jakby pobudzają, one tego potrzebują. Nie ruszcie tego. Bo wielokrotnie facet mówią, po co to stoi, tylko kurz się na tym zbiera. Zostać! A jakby ona przyszła do garażu i zaczęła się przestawiać i pouczać, jak masz te narzędzia ustawiać. Zostać! Nie w mieszkaniu to jest potrzebne, ty masz swoje w garażu. I się oddali do garażu. Wielkiego zrozumienia, panowie to do nas, wielkiego zrozumienia z płaszczyzny łóżkowej. Szczególnie delikatności, zrozumienie oczekiwań to także przyjęcie, uszanowanie próśb, aby w tym momencie, w tych okolicznościach nie oczekiwać zbliżeń, intymności. Panowie, taka mądra odpowiedź doświadczonego męża, ale też w wielu źródłach to przeczytać. Mówi się dość często, że ta gra wstępna jest bardzo ważna. Żebyśmy jakby rozbudzili sobie na razie tylko to
oczekiwanie, tą potrzebę intymności w łóżeczku. No i niektórzy mówią, no to trzeba zaczynać trochę wcześniej, tak parę godzin. Trzy dni wcześniej.
Trzy dni.
Co najmniej. To jest dla nas to niepojęte, że on rano na nią nabrzeszczy, bo akurat zobaczył, że ona wieczorem ten samochód nie zaparkowała, nabrzeszczy na nią rano i oczywiście porani ją tym podniesionym tonem, tymi słowami, tym nauczycielskim takim tonem. I po południu z pracy wraca, gdzieś mu się wszystko przestawiało, już się do niej przytula. Oczywiście tam się koleżaneczek jeszcze oglądał w tej pracy aplikacyjnej. I już ma takie myśli o tym, jaki to będzie miły wieczór. I się do niej przytula, ale ona naprawdę czuje wobec niego chłód. I on też to czuje. No o co ci chodzi? A rano na nią nawrzeszcza, nie? No co, jeszcze ci nie przeszło? Nie przeszło i nie przejdzie jej przez parę dni. Także jeśli o tym myślisz, żeby ona miała w sobie tą otwartość, to musisz odtrudnać cenniejszy kwiatuszek parę dni wcześniej już o to w każdym szczególniku zachowania zabiegać. A to też za mało parę dni wcześniej, panowie, za mało. Za mało! Bo to ma być... Dużo wcześniej to mam na myśli, że całe życie, po prostu, jeśli my będziemy to robili, co tu wcześniej było pokazane, to nie będzie to trudnością dla kobiety. Oczywiście trzeba to uszanować, że dla kobiety właśnie takie sytuacje jak choroba dziecka, choroba kogoś bliskiego, to są sytuacje, w których ostatnią rzeczą, o jakiej ona myśli, to jest seks. Ostatnią rzeczą. I musimy to zrozumieć. Musimy to zrozumieć, ale to właśnie do tego jest potrzebne też to, abyśmy o tym rozmawiali, abyśmy się komunikowali. Natomiast jeśli chodzi o ten aspekt gry wstępnej, tego jakby programowania na seks, jak to nieraz można też powiedzieć, dużo, dużo wcześniej. To jest to wszystko, o czym tutaj powiedzieliśmy. Jeśli my to będziemy jako mężczyźni robić, nie będzie miała żona z tym problemu, żeby z ochotą jakby, żeby mieć otwartość na tą płaszczyznę. Natomiast jeśli facet na tych płaszczyznach wcześniej wymieniany, nie będzie tego spełniał, to są, no, nie dziwcie się panowie, że naprawdę żadnej przyjemności w tej bliskości nie znajdzie odczuwać. Żadnej przyjemności, jak taki właśnie jesteś. Nie? Widzicie, no skomplikowana sprawa. I oczywiście, gdybyśmy zapytali, po co to wszystko, no celowo tutaj daję takie piękne zdjęcia, no, żebyśmy taki cel sobie postawili. Ostatnia scena filmu Hayek po raz trzeci to już reklamuje. Po co to wszystko? Aby się pięknie razem zestawić. Fajne to sobie, nie? Aby się pięknie razem zestawić. No i ostatnie dwie minuty, trzy. Poradzimy sobie.
Ale to było 11.
3.
12? Główny było 12? 11.
11?
12? 11, 13 to blisko. Uwaga.
Znowu coś smutnego,
to nie był mail, to teraz się wyświetli, to była rozmowa. Ten facet siedział naprzeciw mnie, jak mi to mówił. Tak, zdradziłem i nic nie usprawiedliwia podłości mojego czynu, niczego nam nie brakowało. Piękny dom, samochody, sprzęty, wyjazdy, moja kariera rozwijała się w optymalnym, wymarzonym rytmie, ale dziś z perspektywy czasu, strasznych dramatów, które wyzwoliły się po mojej zdradzie, niezliczonych konsekwencji, dostrzegam taki mały szczegół. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć, żeby mnie kiedyś żona pochwaliła za to, co robię, aby wyraziła uznanie wobec dzieci, rodziny, znajomych. To mnie nie usprawiedliwia. To ja podjąłem decyzję o wejściu do łóżka z inną. Ale wiem, że przez te wszystkie lata bardzo mi tego brakowało. Wiecie, jak to działa w obu stronach, nie w obu kierunkach. Jeśli sobie nie dajemy tego, co jest dla nas ważne, to może to nawet tymi największymi tragediami zaowocować. On tutaj mówi na przykład właśnie to z strasznymi konsekwencjami. No te konsekwencje były naprawdę dramatyczne. Oni są ciągle małżeństwem, ale to się tak strasznie za nim wlecze. To, co on zrobił, łącznie z postawą dzieci wobec niego, a on był takim autorytetem jako ojciec, że ja nawet się przyglądałem i miałem takie odczucia, kurczę, facet, jesteś dla mnie ideałem. Takim wspaniałym ojcem wobec swoich dzieci. Rzeczywiście tak go traktowałem. I teraz sobie wyobraźcie, jak one się o tym dowiedziały, co się stało. Jaką tragedię przeżył te dzieci. One się do dzisiaj nie mogą pobić. Syn studiuje, córka jest z liceum. Rozdruzgotane są. Na szczęście są razem, nie? Próbują budować na tej kupie gruzu. Próbują coś budować. Jakby konsekwencje niestety są rzeczywiście ogromne. To jest też ogromne ostrzeżenie, jeśli chodzi o ten aspekt zdrady. Natomiast dziewczyny, wyłapcie właśnie ten szczegół. Przepraszam, rzeczywiście to go nie usprawiedliwia, on też uczciwie o tym mówi, nie? Dlatego to nie jest ta dziewczyna, no tak, no ale przecież zdradził i to jest największa jego wina. To go nie usprawiedliwia, ale pewna mądrość podpowiada, że musimy realizować pewne działania profilaktyczne, dlatego to wszystko, co tam było, też temu ma służyć. A więc dziewczyny, pierwszy punkt z tych trzech to jest pochwał. Nie przez żołądek do serca mężczyzny, tylko przez pochwały do serca. Słuchajcie, dziewczyny, facet to jest duże dziecko. Trzeba go za wszystko chwalić. Od rana do wieczora. Nawet jak myślisz, że nie ma za co go chwalić, to pochwalić. To i tak pochwalę. Poważnie, co ty myślisz? Bo to tak działa. To jest niesamowite. Dziewczyny, słuchajcie, panowie, zobaczcie. Ja wam w tej chwili przedstawiam najgłębszą tajemnicę serca mężczyzny. Chcesz go sobie wokół paluszka owinąć, żeby jak piesek tylko dłużek się łasił, taki będzie, to go chwalę. Za wszystko. Prawie nie ma takiego faceta, który na to nie pójdzie. I to jest taki fajny test, dziewczyny, spróbujcie, na przykład wy żyjące w małżeństwie, tak? Żony drogie. Przez najbliższy miesiąc spróbujcie właśnie tą metodę stosować. Chwalić go ile wlezie, parę razy dziennie. Nie ten facet, zobaczycie, no pewnie teraz myślicie, że jego nie trzeba zmieniać, on i tak jest idealny. Ale ja o tym mówię małżonkom, którzy mają 20, 30 lat i te kobiety już takie kompletnie zniechęcone i myślące, on jest niereformowalny. Jedyne co mogę zrobić, to sobie zmienić faceta, a nie jego zmienić. Tak sceptycznie do niego podchodzą, to ja mówię, i tak zaryzykujcie. Dziewczyny, nic na tym nie stracicie. Macie 30 lat małżeństwa za sobą, to zastosujcie tę metodę. Przez miesiąc go chwalę. Muszę wam powiedzieć, no mam teraz to do siebie taką niesamowicie rozpromienioną twarz kobiety, która podchodzi do mnie i mówi, proszę pana, zastosowałam go, to jak zaczęłam go chwalić, no nie, ten facet tak się zmienił. I ona naprawdę z takim entuzjazmem zaczęła to mówić, żeby nie powiedzieć, czym słuchajcie, że on zrobił wtedy dla was wszystko, wszystko dla was zrobił. I kupi wszystko, co będziecie chciały i zrobię wszystko, co będziecie chciały, naprawdę. To jest tak proste. Tylko no, no jest na zbicie jakiś opór. Nie, nie będę go chwalić. On jest dla mnie taki niedobry, to nie będę go chwalić. I często jest tak. Ona mówi tak. Nie, on na to nie zasługuje. Bo ja mam tyle oczekiwań, on ich nie spełnia. Jak on by zaczął spełniać te oczekiwania, to wtedy go zacznę chwalić. Nie? A on tak sobie myśli, nie. Nie będę jej mówił komplementów, nie będę spełniał tych oczekiwań, bo ona mnie chwali. Jak ona by zacznie mnie chwalić, to ja będę robił to, co ona ode mnie oczekuje. I co wtedy mamy? Pakt małżeński, który trwa 10-20 lat. Do widzenia. Do widzenia, oczywiście, do widzenia. Czyli kochani, w tej zasadzie trzeba zrobić jedną rzecz. Ty niczego nie oczekuj, tylko zacznij to robić wobec niego, wobec niej. Wyzerować i zacząć to robić. Niczego nie oczekuj. Błagam was, nie stawiajcie tego warunku. Będę cię chwalić, jak będziesz mówił komplementy. Nie! Żadnych warunków. Ty zacznij to. Startująco, zera niczego nie oczekuj. Ale ta dziewczyny, ta zasada jest tak skuteczna, że nawet ze sprawy nie zdaje się. Tak skuteczna. Każdy facet na to idzie. Ja jak przyjeżdżam na jakąś plebanię i tam powiedzmy weekend spędzam jakieś rekolekcje prowadzę, to pierwsza rzecz, jaką zaczynam robić, to chwalę proboszcza. Księże proboszcze, jak to otoczenie piękne wygląda, jak się pięknie dba, te dachówki, ten kościół. O, proboszczu, nie o takim no i oczywiście wikary to też chwalę, nie? Bo dziewczyny, bo proboszcz wikary to też facet. I też potrzebuje chwalenia. A niestety rzadko kiedy je słyszy. Także też patrząc na księdza ręką do tego. Pochwalcie tu bardzo. No.
Dalej, uwaga, dziewczyny, uwaga. Zwykłego, dziewczyny.
Zwykłego matczynego zatroskania. Rzeczywiście facet jak jest. Dbajcie o każdy ten szczególik, o wiatr, śniadanko, o krawacik, o każdy szczególik, żeby on się czuł tak, jak mamusia go traktowała. I nie, błagam was, dziewczyny, nie myślcie, że on z tego wyrośnie. Nie wyrośnie. Nie wyrośnie.
Naprawdę nie wyrośnie. Przełamcie się, no bądźcie takie, no. No i oczywiście, co są wyprasowania koszuli? Tak, tak,
bo ja żona bardzo nie lubi prasować moich koszul, bo są duże, nie?
Ale się przełamuje.
Deskę sobie stawia, telewizor włącza i spokojnie. Serialik kolejny. Dwa w jednym. No i oczywiście, no tak, trochę tego potrzebujemy, dzieci.
No tutaj mamy trochę trudniejszą sytuację, wiecie, jeśli chodzi o facetów. No bardzo was proszę, nigdy nie róbcie tak. Nigdy tak dziewczyny nie róbcie.
Tam jest to świadectwo. Facet mi mówi tak, proszę pana,
chyba jeśli dobrze pamiętam, 40 parę lat małżeństwa. To było na Dolnym Śląsku. Nie będę mówił, bo tak na domu sobie gdzieś niedaleko. Tak, tak. Małe miasteczko, 4000 chyba, rekolekcje parafialne na to prowadziłem. No, chciałem z panem porozmawiać. Wiele razy zdradziłem żonę. Mamy czworo dzieci, już wychodzimy z domu. Oczywiście jesteśmy z żoną, będziemy do końca ze sobą, ale właśnie ta przeszłość, wiele razy zdradziłem. Ale, on mówi tak, moja teściowa mojej żonie powiedziała taką zasadę. Faceta trzeba sobie wychować. A najskuteczniejszym sposobem wychowania faceta jest karanie go łóżkiem. Jak coś źle wobec ciebie zrobi, to nie śpij z nim. Nie dawaj mu seksu. I ona tak sobie to zakodowała i tak wobec niego postępowała. I mówi, że pana wiele razy tak było. No za drobiazg się obraziła i szła spać do dzieci. I tygodniami tam spała, obrażona. A ja potrzebowałam kobiety. I związałem żonę. Oczywiście, jeszcze raz mówię, to go nie usprawiedliwia, bo jak ona się obraziła, to na pewno ten punkt też był, nie? Ale pokazuję tutaj taki nuansik, jakby to może być niebezpieczne, nie? Jak właśnie zmuszacie, słuchajcie, tydzień temu! W takim dużym ośrodku polonijnym, na zachodzie Niemiec, w bardzo dużym ośrodku, prowadziłem sześciodniowe rekolekcje parafialne, sześciodniowe, pełny pas, nie? Nigdy jeszcze takim nie zrobię. I miałem po każdym dniu, też wieczorem, nauki dla grupy, która chciała jeszcze zostać, godzinę, nawet półtorej godziny, fajna rejestracja. I po takiej nauce wieczorem, w sobotę chyba wychodzimy i takie niewiasty jeszcze ze mną szły do samochodu, bo jakaś książka jeszcze była potrzebna. I ona z taką radością mówi, no nie wiem, wyglądała na jakieś 30 parę lat. Proszę pana, pięknie, że jest Wielki Post, bo my w Wielkim Poście z mężem zawsze też stosujemy wstrzemięźliwość w łóżku, jako taki element ofiary. No ja zawsze tak robię i mąż to przyjmuje. Ja to słucham. A pani go o to nie pyta? No nie, no bo wie pan, o Wielki Post, no ja myślę, że to taki element ofiarności może się potrzebny. A to jest pani decyzja? No tak, no bo ja tak myślę, że to jest takie ważne. Oczywiście potem się okazało, że ona chodzi do jakiejś grupy modlitewnej, która się tak intensywnie modli. Ona chodzi, może nie. I ona taka rozmodlona i Wielki Post się zaczyna i mówi, kochanie, zero seksu, nie? Ja sobie tak myślę, kurde, facet, no cię podziwia, nie? Ale zauważacie, jaki pomysł jest, w głowie się zrodził, nie? Na takim etapie rozwoju duchowego, w Wielkim Poście zero seksu, ale ona sobie to wymyśliła! Ja tak patrzę, na szczęście, że dwie koleżanki stały i mówię, proszę pani, no wie pani, tak sobie przypominam, że święty Paweł tak fajnie o tym pisze, mówi tak, a nie unikajcie jedno drugiego, chyba, że na krótką chwilę, ale za obopólną zgodą. Za obopólną zgodą. Słyszycie? To jest bardzo ważny element. Zobaczcie, jaki praktyczny ten facet, święty Paweł. Nie unikajcie jedno drugiego. Chyba, że na krótką chwilę. Na krótką chwilę! Ale za obopólną zgodą. Niesamowity szczegół. Ale dziewczyny, nie można tego facetom narzucać, bo sobie wymyśliła. Nie wolno tego facetom narzucać. Oczywiście trzeba o tym rozmawiać, bo to jest też tak, że musisz mu to powiedzieć. Kochanie, ty nie myśl o seksie, jeśli ty jesteś dla mnie taki niedobry w ciągu dnia. Dziewczyny, jeszcze raz to mówię. Największy błąd, jaki dziewczyny powinien, to jest taki, niech on się domyśli. On się nie domyśli. Facet się nie domyśli. Facetowi trzeba wyartykułować to i to mi się nie podoba w swoim postępowaniu. Musicie do nich mówić. Natomiast o tym trzeba rozmawiać, rzeczywiście rozmawiać, komunikować sobie to. I ty też musisz słuchać, co on ci na ten temat mówi. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Ja wiem, że przyjmę specjaliści z tej tematyki, dlatego takie specjalista na przykład Leszek Dokowicz z Gdańska, mówią o tak zwanej erotyzacji przestrzeni publicznej. Około 40% wszystkich reklam, gdzie niektórzy mówią nawet więcej 40%, zawiera podtekst erotyczny. Ale zauważmy jedną rzecz, że te reklamy przez symbolizują się jakąś facetę. Słuchajcie, jaki dramat, ile razy słyszę, w lutym miałem taką rozmowę z facetem, który mówi, proszę pana, wszystko mi się zawaliło, małżeństwo, firma mi się zawaliła, a wiem, gdzie jest powód. Rok temu ich spotkałem na kolekcjach, teraz w tym znowu. Proszę pana, jakie piękne były tamte kolekcje, ale dla mnie to nic nie zmieniło. Ja ciągle w to brnąłem, tą pornografię. Wyniszczyła wszystko. Ruina już jest w tej chwili. Dobrze, że jesteśmy na tych kolekcjach. Więc proszę pana, przed chwilą właśnie miałem spowiedź z księdzem i wyraźnie powiedziałem, koniec! A ja mówię, ogląda pan film Pajetrów? A co tam Kalet robi? W związku z pornografią, wynosi komputer na podwórko, bierze kija baseballowego i koniec z komputerem. Nie, no ja tak nie zrobię. Szkoda komputera. A panowie, rozwiązanie mężczyznami. Dawno już sobie kupiłem do głowy. Zero gulizny. Nawet jak masz akumet, nie? I tam wiadomości, co niżej, to już takie obrazki się pokazują. Prawie że na fotografii, tylko reklama, nie? Bielizny kobiecej. Nie dotykam tego. Nie dotykam. Taki musi być wobec. Zero golizny, zero pornografii. Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Jadę samochodem. Kurto, od dnia narzędzi budowlanych. Właśnie. I stoi taka laska. Proszę pan. Drewno kominowe. Może wiecie gdzie, bo ja wiem, że to jest takie programowanie facetów na seks. I facetom jest ciężko, bo to nie sprawdziła facetów. Jeszcze raz mówię, panowie, musimy z tym walczyć. Słyszycie, co ja teraz was powiedziałem? Panowie, zero pornografii. Zero pornografii! Od dzisiaj do końca życia. Oczywiście ja też nie manipuluję, jak powiedziałem, tak? Ale też się starajmy o to bronić. A dziewczyny, musicie też to rozumieć, tak? Musicie rozumieć, że facetom jest dzisiaj znacznie trudniej funkcjonować właśnie w tym obszarze niż wam. Oczywiście do was też pewne sytuacje docierają, bo specjaliści mówią, że to, co jest pokazywane w serialach kobiecych, to też jest programowanie kobiet na zdrady, na seks. Jest inaczej, inaczej niż nas facetów. Także tutaj też musi być wielkie zrozumienie nawet tych obecnych warunkowań. Przepraszam, nie wiem, o której mam się.
Ja teraz odpowiem. Słuchajcie. To przyciągnęła, to nie jest problem, nie jest problem.
Nie jest problem.
Pół godziny czasu technicznego, jest napisane, że na kawę, ale ten czas jest przede wszystkim po to, żebyście się spakowali w niej, swoje rzeczy do samochodu, a kawę zrobili sobie na złym konferencji.
Tak jest.
Zaczynamy godzina 11.45 w drugą kontrę.
Jeszcze ja jest bardzo sprawę, tak chcę powiedzieć, jeszcze dwie osoby zapisane, to teraz ja te osoby wypowiadam nawet tak, jakiś taki pośród na konferencji, nie tylko osób krótko.
Ja to przepraszam na tym stawie.
Nie, no, jest...
Ale,
nie,
to jest...
No.